Chciałem zapytać bracia i siostry, czy są wśród nas tacy, którzy boją się starości? Wielu ludzi boi się starości. Nie tylko boją się starości z uwagi na to, że można się rozchorować i być niesprawnym i samemu trudno się będzie poruszać, osiągać to, co się normalnie robiło. Ale też boją się starości, żeby ostatnich dni życia nie dożywać w samotności, w odosobnieniu od innych ludzi. Boją się starości, ponieważ obserwacje starości innych osób z kręgu znajomych często, no przynajmniej nie napawają optymizmem. I dlatego starość dla wielu osób jest powolnie zbliżającym się, ale jednak problemem realnym. Dzisiaj zastanowimy się, jak zapewnić sobie dobrą starość. Dla niektórych to jeszcze oczywiście temat bardzo odległy, mogłoby się wydawać, a gdzie mi tam teraz mówić o starości, jak mam kilkanaście lat? Ale ci, co już mają kilkadziesiąt lat, wiedzą dobrze, że to bardzo szybko przemija. Mówi do was facet po pięćdziesiątce i wcale nie miał takiego odczucia, że to strasznie długo trwało. Ojojoj, jak długo umęczyłem się tym życiem, zanim doszedłem do pięćdziesiątki. Bardzo szybko to wszystko przechodzi. Ale niektórzy między nami są już prawie że oko w oko z tą starością. I dlatego też dzisiaj o tym porozmawiamy. A tekstem Słowa Bożego, który będzie nas jakby trzymał cały czas w tym głównym kursie, to jest Słowo Boże z Księgi Kaznodziei Salomona z 12 rozdziału, werset 1. Mamy go wydrukowany na naszych programach tygodnia i polecam, abyśmy uczyli się tych tekstów na pamięć, aby też Słowo Boże w nas mogło mieszkać w głębi duszy. Pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. To Słowo Boże daje nam do myślenia, do zrozumienia, że istnieje pewne prawo, duchowe prawo, które decyduje o tym, co będzie w przyszłości, jak będzie wyglądać nasze życie na przyszłość. To słowo jest napisane w natchnieniu ducha, aby zwrócić nam uwagę, aby zwrócić ludziom, którzy są jeszcze w pełni sił, jeszcze może są bardzo młodzi, albo są właśnie w okresie osiągania największych rzeczy w życiu, kiedy jest energia, kiedy jest jeszcze możliwość, żeby w tym okresie zwrócić uwagę na to, że to, jacy dzisiaj będziemy, o czym dzisiaj będziemy myśleć, o czym dzisiaj będziemy pamiętać, decyduje, jaka będzie nasza przyszłość, jakie będą następne lata, jaka będzie starość. Jest takie duchowe prawo, prawo siewu i zbioru. To, co człowiek sieje, to potem zbiera. To nie rolnicy wymyślili to prawo, to nie filozofowie wymyślili to prawo, tylko Bóg ustanowił to prawo, że co człowiek sieje, to będzie rządzić. Galacjan 6:7, nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządzić będzie. I choćby nie wiem, jakby się starał, żeby było inaczej, to niestety tego nie może zmienić, bo to Bóg ustanowił, że to, co posiejesz, to będziesz zbierać. Jak rolnik, który posieje pszenicę, zbiera w żniwa pszenicę, a nie rzepak czy kartofle, tak człowiek, jeżeli posieje coś w swoim życiu, to też potem będzie to zbierał na stare lata i na wieczność. Jeśli posieje coś dobrego, to zbierze coś dobrego. Jeśli posieje jakieś złe rzeczy, to będzie zbierał na stare lata złe rzeczy. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała, rządź będzie skażenie. Jeśli jego życie upływa tylko na tym, żeby dla ciała, żeby ciało było zaspokojone, żeby ciało miało więcej, żeby ciało miało co chciało, to potem będzie rządź skażenie, mówi Pismo. Czyli nicość, czyli to, co się kończy, to, co jest niewarte, to, co jest skażone, to nie jest godne tego, żeby się nad tym pochylać. Ale jeśli ktoś będzie siał dla ducha, a dosłownie w ducha, w to, co duchowe, no to będzie potem zbierać żywot wieczny. Tak mówi Słowo Boże, ustanawiające duchowe prawo siewu i zbioru. I gdy przyglądamy się postaciom biblijnym, to możemy zauważyć, jak to prawo w ich życiu rzeczywiście się spełniało. Spójrzmy na przykład jednego z wielkich mężów Bożych, Hioba, który pomimo tego, że starał się bogobojnie prowadzić życie i całą swoją rodzinę, został poddany strasznej próbie. I to takiej próbie, której byśmy najgorszemu wrogowi nie życzyli. A Hiob czegoś takiego doświadczył i czytamy na końcu jego życia, 42 rozdział Księgi Hioba, 16 werset, potem żył Hiob jeszcze 140 lat i oglądał swoje dzieci i swoich wnuków aż do czwartego pokolenia, pra, pra, pra wnuków, i umarł Hiob stary i syty dni. Ten tekst mówi nam, że Hiob miał dobrą starość, tak czy nie? Pewien okres życia był strasznie trudny. Tak trudny, że nikt z nas by nie chciał ani połowy tego przeżywać. Ale na starość Hiob miał takie błogosławione życie, że oglądał swoje dzieci i wnuków i umarł stary i syty dni. Co było tajemnicą jego dobrej starości? Co takiego Hiob robił? Co takiego zrobił, że Bóg go tak pobłogosławił na stare lata, że miał taką błogosławioną starość? A warto by było poczytać uważnie Księgę Hioba pod tym kątem, bracia i siostry. Wczytać się w tę historię, wsłuchać się, co mówi Słowo Boże o Hiobie, przyjrzeć się, jak on myślał w tej wielkiej próbie, jakich słów używał, jak się odnosił do ludzi, którzy do niego przyszli i tak dalej. Przebadać tę sprawę, bo to jest ważna wskazówka mówiąca nam, że nawet w życiu, które jest bardzo trudne, w życiu, które jest bardzo doświadczone, w życiu, w którym się czasem żyć nie chce, można osiągnąć taki poziom w oczach Bożych, że Bóg nas stare lata, nas pobłogosławi i tak uczyni nasze życie szlachetnym, pięknym, spełnionym, szczęśliwym. Że hej. Inny przykład. Król Dawid. Człowiek o bardzo burzliwym życiorysie. Człowiek, który był nikim i był królem. Był uciekinierem i goniącym za innymi. Był w potrzasku. Nieraz przegrywał. Wydawało mu się, że już ginie. Ale był też tym, o którym kobiety w Izraelu śpiewały, że pobił Dawid swoje 10 000. On sam hymny pisał dla chwały Bożej i o nim śpiewano piosenki, aby go podziwiać. Dawid, czytamy w pierwszej Księdze Kronik, 29 rozdziale, i umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. Czyż może być dla władcy piękniejsza starość? Wielu władców, wiecie jak kończy, albo ich gonią za nimi i strzelają im w głowę, albo sądzą ich gdzieś tam w Strasburgu czy gdzieś, albo odchodzą w jakiejś niesławie, w jakiejś hańbie. Ten, syty życia, bogactwa i chwały, nie hańby, chwały. Więc piękna starość. Piękna starość. Co było tajemnicą tak pięknej starości? Dzieje apostolskie w 13 rozdziale, 36 wersecie, jakby rąbek tej tajemnicy zostaje nam odsłonięty. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich. To był człowiek, który wykonywał zawsze, słuchał, co mówi Bóg i wykonywał wolę Bożą. Pośród swojego pokolenia, w swoim środowisku, stosownie do nałożonych na niego odpowiedzialności, on się starał wywiec. Popełniał błędy oczywiście, ale miał taką postawę, żeby wykonać dokładnie to, co mówi Bóg. Oto tajemnica pięknej, dobrej starości króla Dawida. Chciałbym, żebyśmy pomyśleli dzisiaj, przyjrzeli się kilku tajemnicom dobrej starości. I nie chodzi o to, co ja wam tu dzisiaj powiem, bo ja nie jestem żadnym mędrcem i ja nie jestem w stanie, nie warto byłoby słuchać tego, co ja mówię na ten temat, ale chciałbym, żebyśmy patrzyli, co Słowo Boże mówi na ten temat. To tylko będą niektóre myśli, które mają nas pobudzić, przyjaciele, do tego, żebyśmy czytali uważnie Biblię i dochodzili, dociekali i odnaleźli jeszcze inne tajemnice dobrej starości, bo w Słowie Bożym jest ich pełno. Jak zapewnić sobie dobrą starość? Pierwsza tajemnica, jaką znajdujemy w Słowie Bożym, to życie w bojaźni Bożej. Jeśli chcesz na stare lata mieć dobrze, mówiąc krótko, to żyj w bojaźni Bożej. Kto się boi Pana, ma mocną ostoję i jeszcze jego dzieci mają w niej ucieczkę. Przypowieści Salomona 14:26. Więc jeśli masz troszeczkę oleju w głowie i myślisz trochę przyszłościowo, jeśli nie jesteś krótkowzroczny, jeśli nie patrzysz tylko na to, co teraz pod nosem masz, tylko potrafisz spojrzeć dalej, pomyśleć, być trochę bardziej zapobiegliwy na przyszłość i chciałbyś sobie zapewnić dobrą starość, to żyj w bojaźni Bożej. To przyjmij to za zasadę swojego życia, że będziesz chodził w bojaźni Bożej, że będziesz się liczył z Bogiem, że będziesz miał respekt dla Słowa Bożego, że twoje serce zawsze zadrży, gdy pomyślisz o Bogu. Bo kto się boi Pana, ma mocną ostoję i nawet jeszcze jego dzieci z tego skorzystają. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Tak mówi Słowo Boże. Chcesz odpoczywać syty? Chcesz, żeby twoje stare lata były spokojne, nietargane rozmaitymi problemami, szarpane przez bliskich i dalszych i tak dalej? Chcesz? Bojaźń Pana do tego prowadzi. Słowo Boże nam mówi, że powinniśmy chodzić na co dzień z tą właśnie świadomością, że Pan nas widzi, że co człowiek sieje, to i rządź będzie. To Bóg ustanowił, nie człowiek. I że każdy nasz dzisiejszy czyn, każde nasze dzisiejsze słowo, każda nasza postawa jest zasiewaniem na kolejne lata, a najbardziej na stare lata. Więc bojaźń Pana, ona prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. Po drugie, tajemnicą dobrej starości, czy tajemnica dobrej starości tkwi w stałości i wierności, w trosce o bliskich i o zbór. Zwracam się do ludzi, którzy wierzą w Boga. Przez to, jaki mamy stosunek do swoich bliskich, każdy ma jakichś bliskich, nawet jeśli nie ma rodziny, nawet jeśli mieszka sam w mieszkaniu, to ma jakiś krąg ludzi, z którymi się częściej spotyka niż z innymi, których nazywa swoimi przyjaciółmi, którzy są jego przyjaciółmi. I stosunek do tych bliskich i do zboru, do wspólnoty Kościoła, w której jesteśmy, przesądza o tym, jaka będzie nasza starość. Słowo Boże mówi w przypowieści Salomona 11:29, kto w swoim domu sieje zamieszanie, dziedziczy wiatr. Kto w swoim domu, czy nie gdzieś tam daleko, ale u siebie, w swoim domu, w swoim zborze, kto sieje zamieszanie, czyli kto poprzez słowa, poprzez postawy, przez zachowanie doprowadza do tego, że jest jakiś niepokój, jakieś nieporozumienie, jakieś zamieszanie, jakiś nieład powstaje, jakaś kłótnia, cokolwiek z tego, to taki człowiek na końcu dziedziczy wiatr. Znaczy co? Jak Salomon pisze, że wszystko to jest gonitwa za wiatrem, to co chce powiedzieć? Że gonił za czymś, nic nie znalazł. Nicość po prostu. Tu jest przenośnia, to jest obraz, że taki człowiek na końcu zostaje po prostu, tylko może mu zagwiżdżę coś po ucha i to wszystko. Kto w swoim domu sieje zamieszanie. Więc mamy przestrogę przed skłócaniem ludzi, przyjaciela. Jeśli chcemy mieć dobrą starość, to starajmy się tak żyć i tak się odzywać i tak zachowywać, żeby nie skłócać ludzi, żeby nie prowadzić zamieszania w społeczność. A wiecie, jak łatwo jest coś takiego zrobić. Czasem niechcący nam się sprawi, że coś powiemy, a tu już potem tamten powiedział tamtemu i poszło i się zaczyna wszystko walić. Kto rozbija jedność rodziny, domu, zboru, w końcu zostaje sam, mówiąc krótko. W końcu dosięga go właśnie konsekwencja tego, co robił. Człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim napomnieniu unikaj, wiedząc, że jest on przewrotny i grzeszy i sam na siebie wyrok wydaje. Czy człowiek, który powoduje odszczepieństwo, który rozłącza ludzi, który oddziela ludzi, który przychodzi i zaczyna ci mówić do ucha i powoduje poprzez słowa, poprzez postawy, powoduje to, że ludzie się odczepiają od grupy, od społeczności, zaczynają się boczyć, zaczynają gdzieś chodzić nie wiadomo gdzie, to Słowo Boże tu wzywa, żeby takiego człowieka unikać. Jeżeli okażemy posłuszeństwo Słowu Bożemu, ty i ja, w stosunku do takiego człowieka, to będzie znaczyło, że ten człowiek za jakiś czas zostanie sam, bo my będziemy go unikać, posłuszni Słowu Bożemu, jeśli on wywołuje odszczepieństwo. I taki człowiek w końcu na stare lata zostaje sam, bo przez pół życia, zamiast budować jedność, zachęcać innych do tego, żebyśmy się trzymali razem, chodził pomiędzy ludźmi i tylko pokazywał, że to nie tak, że to nie tak, to nie powinien, a ten zbór to jest zły, a powinno być tak, a tutaj tego, a te z kobietami to tak, a tego, no a tu grzech, ale różne rzeczy może wymyślać żeby, i odszczepia serca. Zostanie sam. Tak by wynikało ze Słowa Bożego. Mądrość kobiet buduje ich dom, lecz głupie własnoręcznie je burzą. To znaczy, że każda kobieta może mieć i ma swój udział w zbudowaniu lub rujnowaniu swojego domu, swojego zboru, swojej wspólnoty, w której się znajduje. Mądrze postępujące kobiety zawsze dążą do tego, żeby zbudować, żeby połączyć, a nie powodować coś, co je zburzy, co zburzy ten dom, co zburzy pokój w społeczności, w relacjach między ludźmi. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. 1 Tesaloniczan 5:11. Przyłóżcie się do tego, żeby budować, żeby każdy kontakt, każda okazja prowadziła do tego, że ludzie z naszego środowiska będą bliżsi sobie, że będą się bardziej miłować, że będą bardziej chcieli być ze sobą, że będą więcej dobrego myśleć o sobie niż złego, że będą coraz więcej dobrego o sobie myśleć. Poprzez tę postawę budowania, mówicie, że w każdych okolicznościach i w odniesieniu do każdego człowieka można powiedzieć coś takiego, co podważy wartość naszej wspólnoty w rodzinie, w małżeństwie, w pracy, w szkole nawet, a szczególnie w zborze. I już nabieram coraz bardziej luźnego stosunku do tej wspólnoty, bo zostałem zainfekowany, ale można też tak się odezwać, tak powiedzieć, tak zwrócić na coś uwagę, tak pokazać jakiś mały szczegół, co innych będzie budować i zachęcać do tego, żeby być razem, żeby się trzymać razem. Dlatego napominajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego. Zwróćcie uwagę, jest tutaj element napominania. Napominania nie po to, żebyśmy się porozchodzili, tylko napominania po to, żebyśmy ustrzegli naszą jedność. Ponieważ, jak wiecie, odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Jeśli nie będziemy się napominać wzajemnie, to doprowadzimy do rozkładu, duchowego rozkładu, moralnego rozkładu i wtedy się rodziny porozkładają i zbór się rozleci. Potrzeba się napominać właśnie w tym celu, żeby się utrzymać razem, żeby utrzymać poziom i błogosławieństwo Boże w społeczności. I druga strona, aktywne budowanie. Każdego dnia mogę zrobić coś, co zbuduje moją wspólnotę, co zbuduje zbór pański, co zbuduje jedność między nami. Niekoniecznie przychodząc tutaj, bo nie każdego dnia można tutaj przyjść, ale każdego dnia można pomyśleć o kimś ze zboru, można wysłać jakiegoś SMS-a, można wziąć telefon i zadzwonić, można upaść na kolana i pomodlić się o tego i o tamtego, to jest ze zboru, można umówić się z kimś innym, żeby razem jeszcze lepiej pomóc. Każdego dnia można coś takiego zrobić i tak się budować. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Dobrze czynić nie ustawajmy. W tej trosce o budowanie kręgu swoich bliskich, swojej rodziny, swoich krewnych, w tym kręgu budowania jedności we własnej rodzinie i w zborze, nie ustawajmy czynić dobrze. Są chwile, kiedy jesteśmy zniechęceni. Są chwile, kiedy się odechciewa nam oczywiście, bo ktoś tego nie docenił, bo ktoś nas jeszcze może ofuknął, my mieliśmy takie dobre intencje, a ktoś tego w ogóle nie zrozumiał, bo ktoś to zmarnotrawił, coś my próbowali zrobić, bo ktoś coś zrobił na przekór. Ale czynić dobrze nie ustawajmy, mówi Pismo, bo przychodzi dzień, kiedy będziemy rządzić bez znużenia. I póki mamy czas, teraz, kiedy możemy jeszcze coś zrobić, kiedy mamy wpływ, kiedy mamy siły, kiedy jesteśmy w ruchu, kiedy jesteśmy zdolni do tego, czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Chodzi o to, żeby być wytrwałym w tym, co dobre, żeby nie być chimerycznym, żeby nie tak łatwo dawać się zbić z tropu, żeby w działaniu, dobrym działaniu, budowaniu wspólnoty, rodziny, kręgów wzajemnych, żeby się za szybko nie zniechęcać, żeby się w ogóle nie zniechęcać, tylko być wytrwałym. Przywołam też jeszcze ten tekst z pierwszego listu do Tesaloniczan, chociaż on kilkakrotnie już w ostatnich miesiącach chyba brzmiał w naszej kaplicy. Na listę wdów może być wciągnięta niewiasta licząca lat co najmniej 60, raz tylko zamężna, mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, że gościny udzielała, że świętym nogi umywała, że prześladowanych wspomagała, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Tu mowa o dobrej starości kobiety, wdowy. Jak kobieta może zapewnić sobie dobrą starość? Tutaj jest odpowiedź, że zatroszczy się o dobre imię w swoim środowisku, o dobre referencje duchowe w swoim środowisku, w swoim zborze, że była gościnna, że troszczyła się o swój dom, że troszczyła się o potrzeby świętych, że wspomagała prześladowanych, że była gorliwa w dobrych uczynkach. Mieć coś takiego w tym duchowym CV na stare lata. Jak przychodzi emerytura, brak emerytury na stare lata nawet. Chodzi o to, żeby przed obliczem Bożym i przed zborem pańskim można takie CV przedłożyć. Tak jak człowiek chce złapać dobrą pracę, niesie CV i tam wypisuje różne rzeczy i lepiej, żeby były prawdziwe, tak kobieta, mówi Pismo Święte, powinna się zatroszczyć, żeby na stare lata mieć takie duchowe CV, takie społeczne CV, że ma w swoim życiorysie takie postawy, że wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. Że nie była gorliwa w tym, żeby komuś dopiec, żeby kogoś skrytykować, ale że w tym, co dobre. Więc stałość i wierność w trosce o bliskich i zbór. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Jeśli zaniedbasz to dzisiaj, jeśli nie masz czasu na to dzisiaj, to musisz się z tym liczyć, że na stare lata będziesz sam, samotny, że nie będzie nikogo, kto by chciał ci podać rękę, kto by chciał do ciebie zadzwonić. Jeśli dzisiaj jesteś tylko taki, żeby każdego tylko napominać, ewentualnie skrytykować, jeśli jesteś dzisiaj oschły, jeśli dzisiaj brakuje ci miłosierdzia w sercu, jeśli brak ci życzliwości do ludzi, to licz się z tym, że na stare lata to samo cię spotka ze strony innych. Przypomina mi się świadectwo naszego pierwszego pastora tu z Gdańska, brata Waszkiewicza, który jako młody kaznodzieja jeszcze na Kresach Wschodnich był bardzo radykalny i co do kreseczki każdego rozliczał tam. Wszyscy aż drżeli, ponieważ on znał pismo i wszystkich stawiał do pionu. I kiedyś podszedł do niego sędziwy brat Tur, tak się nazywał, i patrząc mu w oczy powiedział: synku, ty nie bądź taki ostry dla innych, bo przyjdzie czas, że sam upadniesz twarzą w błoto i nie będzie nikogo, kto by cię chciał podnieść. I brat Waszkiewicz opowiadał, że to mu wystarczyło za całe seminarium, za wszystkie lata, to jedno, co mu ten brat powiedział prosto w oczy. Bądźmy miłosierni, bądźmy życzliwi, współczujący, serdeczni dla siebie, wspaniałomyślni dla siebie, przebaczający sobie nawzajem. Tacy bądźmy dla siebie, troszcząc się o budowanie społeczności. Następna tajemnica, jeśli wytrzymacie jeszcze, to nasz język. Język. Naszym językiem przygotowujemy sobie starość. Dobrą lub złą. Czytamy, a w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, o czym przed chwilą mówiliśmy, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Bo kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego, a czyni dobre. Niech szuka pokoju i dąży do niego. A więc widzimy tutaj, kto chce być zadowolony z życia i oglądać dni dobre. Gdybym to pytanie zadał teraz, to myślę, że podniósłby się las rąk, ale nie będę ryzykował. Ja chcę być zadowolony z życia i oglądać dni dobre. Słowo Boże mówi, to w takim razie powstrzymaj język swój od złego, a wargi swoje od mowy zdradliwej. Słowo Boże ukazuje tutaj związek. Związek mojego języka, żeby nie powiedzieć jęzora, z moją starością, z moją przyszłością, z tym zadowoleniem z życia i oglądaniem dobrych dni. Ten związek pokazuje. I jak ktoś pomyśli, tak się zastanowi, to Słowo Boże ma rację. Tak jest. Jeżeli ktoś nadużywał języka, mówił różne rzeczy, ranił ludzi, odsądzał od czyjej wiary, konfliktował i tak dalej, to z takim człowiekiem nie chcemy mieć za wiele wspólnego. Prawda czy nie? Bo się do niego odezwać, powiesz mu coś, a on zaraz odwróci to i gdzieś tam przekaże i tak dalej. Słowo Boże mówi, kto jest gadułą, ten zdradza tajemnicę, więc nie zadawaj się z plotkarzem. Nie zadawaj się z plotkarzem, to znaczy, jeśli ja chcę być posłuszny Słowu Bożemu, to po prostu, jeśli wyczuwam, że ten ktoś jest plotkarzem, no to Nie mam ochoty do niego dzwonić, nie chcę się z nim spotykać, bo on po prostu będzie plotkował później. Wyciągnie ode mnie to i tamto i rozniesie później po ludziach. Jeszcze, jak wiecie, plotka wyleci tam czymś, a wróci. Rozumiecie, jak to później jest. Więc lepiej nie mieć kontaktu. Więc jeśli ktoś chce oglądać dobre dni na stare lata, chce mieć towarzystwo, przyjaciół, to niech pomyśli dzisiaj o swoim języku. Oczywiście to nie jest takie proste. W liście Jakuba czytamy, że nikt nie może ujarzmić tego krnobrnego zła. Taki mały języczek, ale cały las może zapalić. Nie? Cały zbór może rozpalić. Tu powie, tam powie, tu nie, to powie, tam do tego. I potem już, tamte się nie spotykają, tamte nie chcą, omijają się. Ten wchodzi, to ten tędy wychodzi, żeby się nie spotkać. I już, to jest bardzo praktyczna rzecz. Pomyśl o tym. W porę pomyśl o tym, kiedy jest czas. I poddaj język Panu, Słowu Bożemu. I wiedz, że to, co dzisiaj siejesz, będziesz zbierać. Będziesz kiedyś zbierać. Więc opanowanie języka to tajemnica dobrej starości. Kto tylko krytykował, kto zawsze widział coś złego, kto mówił źle o ludziach, zostanie na stare lata sam. Naprawdę. Was nie straszę, ale Słowo Boże tak mówi. Będziesz płakać, nikt do ciebie nie zadzwoni. Będziesz siedzieć w chałupie, twoim przyjacielem będzie tylko telewizor. Więc bój się Boga, opanuj język, żeby ludzie chcieli z tobą na stare lata. I przyjdzie ten czas, te lata, które się nie podobają nam, no bo co tam się ma podobać? Chodzi o to, żeby w tym czasie być otoczonym towarzystwem i przyjaźnią innych ludzi. I czwarta tajemnica, którą ja wymieniam, już się kończę zaraz, ale pobudzam do takiego myślenia twórczego i takiego czytania Słowa Bożego, żeby odkrywać te tajemnice, jak zapewnić sobie dobrą starość, to wychwalanie Boga. To po prostu taka postawa, która ma na celu, żeby w jakiś sposób, większy lub mniejszy, ale zawsze jakoś wychwalić Boga, oddać chwałę Bogu w moim życiu. Tak żyć każdego dnia, żeby coś dla chwały Bożej było z tego. Apostoł Paweł smuci się, że są tacy, którzy szukają nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. To znaczy czego szukają? Swego. Każdy patrzy swego. Tymoteusz był człowiekiem, który się odróżniał pośród innych, że on szukał zawsze tego, co jest Chrystusa Jezusa. Żeby w jakiś sposób oddać chwałę. Jeśli chcemy mieć dobrą starość, to osnową naszego życia powinna być ta myśl, by przynieść chwałę Bogu, by rozgłosić Jego imię. Bo Bóg, gdy widzi taką kobietę, czy takiego mężczyznę, który żyje po to, tutaj w główce to ma cały czas, po to, żeby oddać chwałę Bogu. I Bóg widzi, że on w różnych okolicznościach, ale zawsze jakoś oddaje chwałę Bogu, to Bóg takiego chce podtrzymać jak najdłużej, no nie? Jak widzi, że ktoś chodzi i tylko cały czas myśli, aby jakoś się nachapać, żeby mieć więcej, żeby mieć tego, żeby mieć dla siebie, żeby się jakoś mieć jakąś korzyść i tak dalej. I nawet jak Bóg go pobłogosławi, to on nie pamięta o tym, żeby oddać chwałę Bogu. Nie słychać tego, nigdy nie wypowie tego głośno w modlitwie, nigdy nie opowie o tym swoim bliskim, że Bóg jest wspaniały, że Bóg go pobłogosławił. On po prostu raczej myśli o tym, że jemu się udało, że on taki mądry jest, że on taki jest zdolny, że on taki pracowity i tak dalej. To Bóg takiego człowieka nie błogosławi, nie myśli, żeby go jak najdłużej zachować. W Psalmie 71 czytamy w 17 wersecie: Boże, uczyłeś mnie od młodości mojej, a ja aż dotąd oznajmiam cudowne sprawy Twoje. To też i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim temu pokoleniu, a wszystkim następnym o potędze Twojej. Oto postawa człowieka, który od młodości po głęboką starość jedno ma tylko w głowie. Żeby opowiedzieć innym ludziom o sprawach Bożych, o cudownych sprawach Bożych, żeby rozsławić Boga, żeby wywyższyć Jego imię, żeby innych zapoznać z Bogiem. Jak Bóg patrzy na kogoś takiego, od młodości go uczył i na stare lata będzie też z nim. I będzie dawał mu okazję i możliwość, i trzeźwy umysł, i otwarte usta, i okoliczności, i towarzystwo, żeby mógł opowiadać swojemu pokoleniu o tym, jak cudowny jest Bóg. Więc tajemnica dobrej starości to taka postawa, że chce wychwalać Boga. To Bóg decyduje, jaka będzie nasza starość. To nie ZUS o tym decyduje, to nie fundusz dom, czy jak on się tam nazywa, to nie nasze dzieci decydują o tym, jaka będzie nasza starość, bo z dziećmi to różnie bywa. To Bóg decyduje, jaka będzie nasza starość. Rzecz w tym, żeby przyjąć teraz, kiedy mogę jeszcze, kiedy mogę się odezwać, kiedy mogę cokolwiek zrobić, przyjąć taką postawę, że nie będę szukać swego, ale tego, co Chrystusa Jezusa, żeby Jego moje życie wywyższało. W ogólnym rozumieniu na dobrą starość składają się takie elementy jak otoczenie miłością, towarzystwem życzliwych nam ludzi, zabezpieczenie materialne na stare lata, jakieś tam w miarę dobre zdrowie, na ile można. Tak ogólnie mówimy, że dobra starość, no to właśnie takie elementy, żeby to mieć, a zdrowie jest najważniejsze, jeszcze niektórzy dodają, no to już by było ok. Ale czy to wystarczy? Czy rzeczywiście takie rzeczy jak towarzystwo, życzliwość bliskich, przyjaciół, zabezpieczenie materialne, zdrowie dobre wystarczy nam na stare lata? Nie wystarczy, bo przychodzi śmierć i wszystkich zrównuje. Czy ktoś jest otoczony grupą ludzi, czy sam gdzieś w śmietniku leży, jak umiera, to umiera, przychodzi śmierć i koniec. I czy to ktoś mieszkał w Pałacu Królewskim, czy w M2, w Falowcu na Zaspie, czy tam gdzieś jeszcze, na Olszynce gdzieś mieszka, czy gdzieś, czy na Przeróbce na przykład, to wszystko jest przerobione w jedno. Wszyscy są zrównani. Rzecz w tym, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, że jeśli chcemy zapewnić sobie dobrą starość, to znaczy też taką starość, której nie drżymy przed śmiercią, nie drżymy, że ona może zajrzeć do nas tej nocy czy tego dnia, potrzeba zatroszczyć się też o swoją nieśmiertelną duszę. Bo każdy z nas któregoś dnia stanie przed Bogiem. I cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł, powiedział Pan Jezus. Co da człowiek w zamian za duszę swoją? Żeby mieć trochę więcej pieniędzy, możesz, jak masz swój dom, możesz dla tego funduszu tam go opchnąć i oni ci zapewnią 400 czy 500 zł miesięcznie więcej, a twój domek sobie przejmą. No możesz w taki sposób. Można sobie załatwić to czy tamto, jeśli chodzi o te doczesne lata, ale co człowiek da w zamian za duszę swoją? Nic nie może dać w zamian. Choćby nie wiem, jak był bogaty i jakie miał kontakty, nic nie może. Bo dusza ludzka to wartość, która jest bezcenna. I aby mieć pokój Boży w sercu i pewność zbawienia, potrzebne nam jest coś jeszcze więcej. Trzeba nam całym sercem zwrócić się do Boga i zadbać o pojednanie z Bogiem. Jeśli chcemy zapewnić sobie dobrą przyszłość, to potrzebujemy koniecznie z całego serca uwierzyć w Pana Jezusa i trwać w posłuszeństwie Jego Słowu. Nie tylko uwierzyć tak, że ja wierzę, że On jest, ale tę wiarę przełożyć na codzienną praktykę posłuszeństwa Słowu Bożemu, chodzenia w Słowie Bożym, trzymania się tego, co Bóg nam mówi. Więc jak zapewnić sobie dobrą starość? Słowo Boże mówi: pamiętaj o swoim Stwórcy w kwiecie swojego wieku, zanim nadejdą złe dni i zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Tragedią wielu ludzi jest to, że o Stwórcy swoim sobie przypominają wtedy, kiedy już ledwo co zipią. Wtedy sobie przypominają. Do wielu kościołów dzisiaj przychodzi najwięcej jakich ludzi? No, powiedzieliście. Bo młodzi, gdzie tam teraz o Bogu myśleć? Słowo Boże mówi: hej człowieku, jeśli masz dzisiaj jeszcze jakieś siły, jeśli dzisiaj jest jeszcze w tobie jakaś energia, jeśli jest dzisiaj w tobie możliwość, żeby poczytać Biblię, bo jeszcze nie zgasły twoje oczy, Jeśli masz jeszcze możliwość, jeszcze cię nie sparaliżowało i możesz mówić do innych ludzi, to mów dobre słowa. Mów, wypowiadaj to, co dobre. Pamiętaj o swoim Stwórcy. Noś go w sercu. Mów o nim, opowiadaj o nim, słuchaj go, żyj z nim, dbaj o bliskość z nim. Nawracaj się do niego z całego serca i jednaj się z Bogiem. Módl się do niego każdego dnia. Bo przychodzą złe dni, przychodzi starość, zbliżą się lata, o których powiesz, nie podobają mi się. Wtedy już niewiele będziesz mógł zmienić, bo to, co dzisiaj zasiejesz, wtedy będziesz zbierać. Ale nade wszystko wzywam Cię dzisiaj w imię Boże, nawróć się do Boga. Jeśli żyjesz po swojemu, jeśli chodzisz własnymi drogami, jeśli pozwalasz grzechowi, żeby panował w Twoim życiu, upamiętaj się, pokutuj, nawróć się do Boga. Ulej łzy zmiany Twojego życia, ulej łzy żalu za swoje grzechy. Przeproś Boga za to, co robiłeś. Pojednaj się z Nim. Pojednaj się z Nim w Jezusie Chrystusie. Mocno zwiąż się z Panem Jezusem. Jest tylko jeden sposób na to, żeby naprawdę się pojednać z Bogiem. Przyjąć Jezusa. Uczcić Jezusa, Syna Bożego. Bo Bóg nie dał już żadnego innego sposobu, żadnej innej możliwości, żeby człowiek mógł być pojednany z Bogiem, jak tylko przez Jezusa Chrystusa. Nie ma żadnego innego imienia danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni, jak tylko Jezus Chrystus. Więc to jest ta tajemnica, podstawowa, najważniejsza tajemnica, jak zapewnić sobie dobrą starość i całą wieczność. To związek, bliski związek z Jezusem, tylko z Nim. Do tych, którzy uwierzyli w Jezusa, którzy się pojednali z Bogiem, Jezus mówi: pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Nie bójcie się już przyszłości, nie bójcie się starości. Ten, kto jest uczniem Jezusa Chrystusa, to jest z Nim związany, ma pokój w sercu. Nie trwoży się jego sercem. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Początek 14 rozdziału Ewangelii Jana. W Boga wierzcie, we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Powstańmy do modlitwy.